Cześć, tu Lukszmar. Słuchacie Izby Wytrzeźwień.
Witaj nam, drogi jubilaci,
w Polskiej Izbie Wytrzeźwień.
I witamy w Polskiej Izbie Wytrzeźwień. Zapoczątkowaną tydzień temu tradycję. Dzisiaj kontynuuję puszczania polecanek na początku programu. To była polecanka. Polecanka to jest to, co na początku człowiek mówi: ej, cześć, słuchacie Izby Wytrzeźwień. I od razu powiem na wstępie, że zbieram polecanki i kto tylko ma cokolwiek do powiedzenia w ciągu 3 sekund, to że poleca Izbę Wytrzeźwień, to niech to nagra. Powie: ja jestem ktoś i słuchacie Izby Wytrzeźwień. Albo ewentualnie: jestem nietrzeźwy, słuchacie Izby Wytrzeźwień. Co chcesz? Ważne, żebyś to nagrał i żebyś mi przysłał. Bo jeszcze mam mało, a potrzebuję taki porządny zapas. Dobra, dzisiaj jest Izba Wytrzeźwień na temat tego. Rzuciłem taki głupi temat. On jest głupi, ale on może wyjść na mądre, bo czasem głupie rzeczy na mądre wychodzą, a czasem odwrotnie. I ten temat, czy COVID jest od Boga? No, tak.
Wow!
Nie wiem, taki sobie temat, bo każdy uważa, że to jest oczywiste. Odpowiedź na to pytanie jest oczywista i oczywiście każdy ma inną. Ale każda jest oczywista, dlatego jest nudna. No, ale można dzwonić i pozmieniać ten temat na jakiś inny, a ja zacznę od rozrywki. Zacznijmy od rozrywki, Izba Wytrzeźwień. To jest program połączony, połączone gadanie o rzeczach ważnych, takich nawet bardzo, typu, że życie po śmierci, Bóg, wiara, relacje na przykład, z rzeczami mniej ważnymi, na przykład kto wypuścił COVID z którego laboratorium i czy Ziemia jest bardziej okrągła, czy mniej dziś. Na czacie, który jest na stronie odwykom i enklawanet, są ludzie. Ludzie są. I ja z tymi ludźmi rozmawiam. Z braku ludzi, którzy zadzwoniliby teraz na numer 221-228-104 telefoniczny. Albo guzikiem na stronie zielonym na odwyk.com albo enklawanet. No. Przyszła Róża i mówi: ja nie mam COVID-a. No nie, to buu, ja mam tutaj buu. Nie, no nie mam, niestety nie mam, ale to takie mam.
I w dupach się poprzewracało, tak?
No, żeby COVID-a nie mieć. No to szkoda. Kto jeszcze nie miał? Miał jeszcze ktoś? Polski Aro mówi: jeśli COVID jest od Boga, to czy COVID istnieje? W sumie z COVID-em trochę jest tak jak z Bogiem, że ci, co się zarazili, to wiedzą, że jest, a reszta twierdzi, że go nie ma, dopóki go sama nie spotka. A ostatecznie, to tak jak z Bogiem, i tak go każdy w końcu spotka i będzie już wiedział. Tylko jak już będzie wiedział, to może już być za późno. Więc COVID jest jak Bóg właściwie. Właściwie Bóg to jest COVID i to jest jeden z argumentów na to, że nie, COVID to jest Bóg. No to coś takiego jest. No ale to jest jeden z argumentów na to, że to Bóg zesłał COVID, żeby się z nas pośmiać. No w ogóle ja nie wiem, czy wy się zastanawiacie nad motywacjami ewentualnie Boga. Mówię ewentualnie, bo mnie różni ludzie słuchają. Jedni uważają, że to jest tylko twór intelektualny, abstrakcyjny, albo kościelny nawet, a inni twierdzą, że jest i przejawia się tam w życiu. Więc ja nie narzucam tu światopoglądu i staram się mówić tak, żeby każdy mnie tu zrozumiał i sobie zinterpretował. I myślę sobie, że każdy może tutaj sobie wyobrazić, że COVID-a albo przysłał Bóg, albo Bóg mógłby przysłać COVID-a, gdyby istniał. O. I teraz zastanowić się możemy nad tym, dlaczego. I to jest ważniejsze, bo czy przysłał, to przysłał na pewno. W tym takim, przy tym założeniu, że jest, no nie? I no nie wiem, czy ktoś się nie zgadza, że COVID mógł nie być od Boga, bo tu są tacy czasem, znaczy tu nie ma, ale na świecie chodzą tacy bywalcy kościołów, którzy twierdzą, że jak coś jest złego i nieprzyjemnego, to w ogóle nie jest od Boga. Że na przykład Jezus umarł na krzyżu, bo to szatan mu kazał chyba, coś takiego. Ja nie wiem, jak oni sobie to interpretują, świat. I teraz jest z nami Ada.
Cześć.
Cześć, Ada. Jest od Boga COVID? Jak ty powiesz?
Właśnie nie wiem, czy nie wiem, jak rozumieć twoje pytanie. Chodzi ci o samą... chorobę czy zbiorową histerię?
O obie właśnie, bardziej o histerię tak naprawdę.
No, muszą być od Boga.
Histeria? Histeria jest od Boga, myślisz?
Znaczy, myślę, że no, on przewidział, że tak będzie, nie?
Ale to nie, że przewidział, to ja też przewidziałem, że tak będzie. To pełno ludzi przewidziało, że kiedyś będzie w końcu jakaś epidemia. Ale czy to jest jego plan? I po co?
Znaczy, no nie epidemia, tylko zbiorowa histeria.
No i że histeria. To jaki to jest plan?
Nie wiem, ciągle się nad tym zastanawiam.
Tak?
I nie wiem. Tak naprawdę. Mam kilka jakichś takich myśli, teraz mi przychodzą nowe, ale...
O, to się podziel, a ja powiem, że na czacie pojawia się propozycja, że to Amerykanie są Bogiem, bo napisał polski Arrow, że COVID jest od Amerykanów. Więc jak jest od Boga i od Amerykanów, to znaczy, że Amerykanie równa się Bóg. To jest moja logika współczesna. Ze szkoły wyniesiona i z internetu. Tak. No. Albo na przykład, czy Bóg chce, żebyśmy nosili kagańce, bo chce nam dać do zrozumienia, żebyśmy się zamknęli, bo już nie może wytrzymać naszego pieprzenia, że tak powiem. Bo ostatnio w internecie był.
Może on już ma dość.
Na pewno ma dość, ja już mam dość, to co dopiero on. On dłużej się musi wytrzymywać i on więcej wie. Ty sobie wyobrażasz, jak z perspektywy Boga musi wyglądać internet?
Wiesz co, ja wiem. Znaczy nie wiem, ale domyślam się. Wiesz, właśnie omyślałam się o takich rzeczach różnych.
No, to
i
dawaj,
i tak myślałam sobie właśnie, kiedyś rozmawiałam z moją koleżanką taką i ona mówi, że no ona nie wierzy, że Jezus jest Zbawicielem, w ogóle Biblia to jest jedna wielka bajka, mitologia i tak dalej.
No.
Bo ona tak stwierdziła po tym, jak czytała Biblię i powiedziała, że Żydzi to by się zachowywali jak zwierzęta, bo zabili tam tych innych ludzi. Ja mówię, no ale czytałaś, co cię tamci inni ludzie robili? Oni ofiary z ludzi składali. No to wyobraź sobie, ona mieszka w takiej dzielnicy cygańskiej, to wyobraź sobie, że masz takich cyganów, no oni tam są brudni i tak dalej. Znaczy nie obrażając ich, ale tacy są, naprawdę.
No,
takie są realia.
Bywa czasem, no tak.
I tak dalej. No to wyobraź sobie, że jeszcze oprócz tego, takich ich zachowań, oprócz tego, że oprócz ciebie dziewczyna jest prostytutką, twoja sąsiadka, to oprócz tego wszystkiego, co się dzieje wokół ciebie, to jeszcze masz takie zagrożenie, że mogą po prostu porwać ci dziecko twoje i ten...
Czyli w skrócie to nie są mili ludzie, no tak.
No, mogą ci porwać dziecko i go, wiesz, złożyć w ofierze jakimś tam swoim bożkom, no ale wiesz, nie działa na nich takie rozumowanie.
To znaczy, ludzie sobie wyobrażają, że Żydzi to byli okropni ludzie, a wszyscy dookoła to byli fantastyczni ludzie, tacy pełni ludzkich wartości lewicowych najlepiej też i mowę nienawiści tępili. I ci Żydzi tylko byli tacy wredni i oni chcieli wszystkich tłuc i bić i nie wiadomo za co. Coś takiego, nie?
No właśnie, ja się zastanawiam, że jak po lekturze Biblii można dojść do takiego wniosku.
No to ja też się, zastanawiam od zawsze.
Ale to jest tam napisane wprost, ja już nie wiem, jak można to inaczej zrozumieć, że oni składają ofiary z ludzi, ja po prostu...
Ja muszę zakładać, że albo to są kompletni analfabeci, w ogóle nie rozumieją, co czytają, albo po prostu nie czytali, tylko powiadam głupoty.
Właśnie, nie, czytali, to jest właśnie, znaczy ona akurat czytała, to wiem, i nie jest analfabetką, to jest bardzo inteligentna osoba i ja jestem w ogóle w szoku, że ona... Nie.
Ale przecież tam jest napisane, że to nie był sadyzm, to była sprawiedliwość.
Ale to mi nie musisz tłumaczyć, ja wiem. No i ten. No i... Ale to nie działa.
No nie działa.
Nie, bo oni zabijali ludzi i to w ogóle. Ale też ja zauważyłam, jest takie w mediach, szczególnie tych takich tak zwanych, jak ostatnio rozmawialiśmy, niezależnych.
A tak.
A właśnie antyżydowska. Wiesz, o co chodzi.
A tak, ja wiem, bo prawdziwy Polak musi nienawidzić Żydów z jakiegoś powodu. Też go trochę nie rozumiem, dlaczego.
Więc ja myślę, że ona jest trochę pod ich wpływem, wiesz.
Tych Żydów?
Nie Żydów, ale tych mediów, że tam wie, Żydzi chcą zawładnąć światem.
Tych nie Żydów. No tak, to może. No to trudno, jak jest szczęśliwa. Czy ona jest szczęśliwa? Bo to właściwie trzeba od tego zacząć. Wyobraźmy ją w sobie, koleżankę. Z tymi mediami i wszystkim, niezależnością swoją, w świecie bez Żydów. Czy jest szczęśliwa? Jadaś zamilkła zupełnie. Tak. Myśli.
Znaczy, no nie wiem. Nie wiem, czy tak mogę, wiesz, opowiadać, tak powiem.
Aha, dobra. A nie. To nie wchodzimy już w za prywatne sprawy. No dobra. Ja sobie wyobrażam, właśnie ja też chciałem zrozumieć takich ludzi czasami, czy oni naprawdę, to jest ich jakby sposób na życie, że precz z Żydami, że tylko Kościół katolicki i to im sprawia takie szczęście, że oni są tacy, chodzą tacy uśmiechnięci,
znaczy
zadowoleni, czy zrelaksowani.
Nie. Ona nie jest taka, że wiesz, że tam nienawidzi tych Żydów, ale ma trochę takie, że jest troszkę tak pod wpływem właśnie.
A ty myślisz, że to jest w ogóle wychowanie, czy to jest jakaś genetyka, czy to szkoła, czy czemu? Skąd się to bierze takie knucie? Znaczy to, że tak patrzysz na jakąś ogromną grupę ludzi, z której to grupy prawie żadnych przedstawicieli w ogóle nie znasz i nie widziałaś osobiście i wyobrażasz sobie o nich niesamowite historie. Już wszystko wiesz o nich, chociaż nigdy tam nie byłaś, nie gadałaś, nie znasz. No i teraz pytanie, skąd się człowiekowi bierze taka wyobraźnia? Gdzie on się tym zaraził, żeby takie rzeczy wymyślać?
Nie do końca. Ona trochę Żydów zna ze swojej pracy.
Okej. Okay. No i co, oni tam są tacy rządzący światem i tak dalej?
To gdzie ona pracuje? Nie są rządzącym światem, ale powiedziała, że mają pewną taką, że dają jej odczuć, że jakby oni są, nie wiem, lepsi swego, tak.
Aha.
Nie wiem, jak to powiedzieć.
To się nazywa arogancja.
No jakby trochę są wyniosli, tak to się nazywa. Nie?
Arogancy. Trochę są, faktycznie. Znaczy, nie wiem, czy całość, ale bywają tacy i często się ich tam spotyka, że to akurat jacyś z Izraela. A to bardziej myślę dlatego, że są jacyś bogatsi może albo co, albo mają jakąś historię trochę wredną i teraz odreagowują na wszystkich albo coś, o to mi bardziej chodzi. To nie wiem. No, ale była, ja z jakąś taką firmą próbowałem współpracować i była tak obrzydliwie arogancka firma, nie, że kazała mi to przysyłać, tam to wysyłać. No, z Izraela. Nie wiem, w jakim stopniu tam kto w co wierzył, ale była taka finansowa. No i to było obrzydliwe podejście do klienta, nie? Bo ja jestem przyzwyczajony do takiego innego traktowania, a oni mieli takie, że dostosuj się albo spadaj.
Ty
gnoju, coś takiego. Ale, no.
Nie wiem, ja słyszałam właśnie też takie opinie właśnie, że oni są tacy trochę wyniośli. Ja poznałam tylko jedną dziewczynę z Izraela i nie wydawała mi się taka, ale wiesz, no na jednej osobie to nie mogę budować jakiejś tam swojej opinii.
To ja tam nie wiem. Ja nie zauważyłem specjalnie, poza takimi przypadkami jakimiś, ale to ja nie wiem, czy da się w ogóle o ogóle ludzi coś powiedzieć. To bardziej mówię ci bogatsi. No dobra, zostawmy tych Żydów. Chyba, że chcemy gadać o Żydach, bo to też ludzi nie kręci. Albo Hitler, albo
lepiej
Żydzi,
nie.
Albo COVID.
O nie, skończmy.
Żydzi, Hitler, COVID. Co za cudowne czasy, tak, żeby rozmawiać teraz. O czym się nie pogada, to zawsze ludzi kręci. No. Dobra, to Ada, to ja idę skontynuować audycję i słuchaj tam w tle dalej. To może będzie jeszcze okazja zadzwonić, bo jeszcze mam inny kawałek tematu.
Tak.
To na razie.
Na razie.
To była Ada i można dzwonić. O, jest, coś tam, dobra, działa. Guzikiem zielonym na stronie odwykom albo enklawa.net, albo przez Skype'a, albo numer telefonu 221-228-104. Wiecie, co ja wam zrobię? Ja wam zrobię rozrywkową historię teraz, jako taki przerywnik. Ale jeszcze na czacie przeczytam, co wy tam wymyśliście o tym, czy COVID pochodzi od Boga. Więc mówi na przykład Lukszmar. Bóg to może teraz se pluje w brodę. Skąd wiesz, że Bóg ma brodę? I mówi pod nosem, czemu ja obiecałem, że już nie będzie potopu? No to pewnie tak. No właśnie po to obiecał, żeby go w szlak nie trafił, a tak jak już obiecał, to już nie może wszystkich zalać. Tak jak za pierwszym razem to było, jak już przesadzi. A Andy przyszedł i mówi hello Andy. Jeszcze gdzieś widziałem, że był tu ktoś tutaj o sardelek, sardelka znam i był jeszcze ktoś jeden nowy, ale już se poszedł albo zniknął z czata, to ja nie wiem. Polski Jaroł pyta, skąd wiesz, że Bóg istnieje? No a skąd ty wiesz, Polski Jaroł, że Bóg nie istnieje? Haha, ale cię zagiąłem. Nie, no ja tu nie namawiam specjalnie, żeby trzeba koniecznie wierzyć, ale ja mogę powiedzieć, że z doświadczenia, o, tak powiem, w skrócie, jakby ktoś chciał. A tak naprawdę to jest, nie miałem aż tak bliskich kontaktów, żeby potraktować to jako dowód matematyczny, ale w sumie nie potrzebuję dowodu matematycznego. Na przykład Polski Jaroł, skąd wiesz, że ja istnieję? Skąd wiesz, że ja istnieję? Może ja jestem syntezatorem Iwoną, przerobioną na głos męski przez inny syntezator. Może, a może mnie też nie ma, może tobie się wydaje, że ja tu jestem, przecież mnie nie widziałeś nigdy na żywo. Wszystko może być ściemą, może być. No. Więc tak naprawdę to nie wiem, czy to są dobre argumenty. Nie widziałem Boga, to go na pewno nie ma, zwłaszcza w tych czasach, kiedy już w ogóle nikt nikogo nie widzi. Wszystko jest przez internety, albo media, albo telefon i no, a ludzie jakoś nie twierdzą, że inni ludzie nie istnieją, chociaż chyba zaczną niedługo. Dobra, a teraz zrobię taki przerywnik rozrywkowy, bo na przykład dzisiaj, czyli 18 stycznia 2021 roku, w czasie trwającej w nieskończoność już pandemii, która już do zawsze będzie trwała prawdopodobnie, nie wiem, jakim właśnie cudem ludzie liczą, że co się stanie, kiedy ona się skończy, że wirus zniknie, bo tak wynika z wypowiedzi różnych kretynów, ale przecież to niemożliwe, żeby byli aż tak głupi, a właściwie może możliwe. No bo to jest jakby mówić, że no, grypa zniknie, nie? Jak się grypa skończy, już nikt nigdy nie będzie miał kataru, to wtedy na przykład wypuścimy was z więzienia albo coś. To tak jakby ktoś tak mówił, to byśmy stwierdzili, że ma na myśli, że nigdy, tak? Albo jest tak głupi, że naprawdę wierzy, że da się. Ale myślę, że to może być jedno i drugie, bo ludzie na przykład w Amerykanie od kilkudziesięciu lat toczą wojnę z narkotykami, która rozpromowała narkotyki jak nic innego, no bo się je opłaca produkować, kiedy są nielegalne najbardziej, bo są drogie po prostu. Więc wszystkie te mafie czy coś, one korzystają z tego, że narkotyki są zabronione i jest wojna. No bo ludzie to chcą, po prostu chcą ćpać. Póki chcą ćpać, to nic nie zatrzyma tego, że będą narkotyki. Ale no to jakiś ten prosty wniosek jest nie do akceptowania przez wielu ludzi i po prostu się uparli, że tak da się wygrać tą wojnę i zmarnowali potworne ilości środków na to i nic nie widać, żeby jakaś wygrana miała być. Przeciwnie, im więcej się walczy, tym bardziej się pogarsza sytuacja. No nie, czasem są takie faktycznie spektakularne jakieś akcje, kiedy się takiego już super wypasionego mafiozę łapie i trochę się sytuacja poprawia. No ale to się tak średnio poprawia, bo przez cały ten okres tego War on Drugs w Stanach nie było nigdy takiego okresu czasu, kiedy człowiek, który chciał się poćpać, nie mógł kupić narkotyków nigdzie. Zawsze mógł. Zawsze. Przez cały czas trwania tej wojny. A tak samo jak teraz nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś mógł powiedzieć, że jest absolutnie pewny, że za tydzień nie dostanie COVID-a. No chyba, że dopiero co miał, to wtedy tak. Bo no nie da się, bo to jest tak samo. Niektórych rzeczy w życiu się po prostu uniknąć nie da i trzeba to zaakceptować, ale to chyba mogą robić tylko ludzie mądrzy, pokorni jacyś tacy niezbyt pewni o swojej boskiej mocy, tylko dlatego, że mają władzę. Więc rządu to nie dotyczy chyba. No i mówię ten wstęp o to, bo premier jakiś jest, polski, jak mi dobrze, że już tam nie mieszkam. Ja mam innego premiera, tak samo głupi, ale inaczej wygląda. Włosy ma ciekawsze. Dobra, tak czy inaczej, premier Morawiecki jest i zrobił wypowiedź dzisiaj, którą czytałem na Money.pl i w jego cytatach stwierdziłem, że jest największy współczynnik kłamstw, jaki kiedykolwiek widziałem wśród polskich polityków kiedykolwiek. Jerzy Urban nie kłamał z taką częstotliwością, co Morawiecki dzisiaj. Znaczy, patrzyłem na zdanie i liczyłem, ile razy minął się z prawdą w każdym zdaniu i nie znalazłem, no jedno zdanie znalazłem, w którym się nie minął z prawdą, dlatego, że tam nie było żadnych informacji, tylko rozkaz. No. I przeczytam i będę robił jakiś znaczek wtedy, kiedy będą mijania się z prawdą. Na przykład może jakiś krótki, na przykład ten. Nie, ten nie jest krótki, ale nie mam już nic krótszego. To będzie taki. Proszę bardzo. Więc tak, artykuł mówi, zaczyna od cytatu. W sumie nie cytatu, zaczyna od stwierdzenia faktu, że 18 stycznia, czyli właśnie dzisiaj, przedsiębiorcy postanowili wbrew zakazowi otworzyć swoje biznesy. To prawda, postanowili wbrew rozporządzeniu, które jest nielegalne, bo nie ma podstaw w ustawie, co już potwierdzały wyroki sądów, postanowili otworzyć swoje biznesy, tak. To jest prawda. I teraz zaczyna się wypowiedź premiera, który to komentował dzisiaj. I mówi tak: ja chciałbym, aby najbardziej dotknięte przez pandemię branże mogły zostać jak najszybciej otwarte. Tak, to znaczy, oznacza, że tu było kłamstwo. Gdzie było kłamstwo? No w tym, że on by chciał, żeby zostały jak najszybciej otwarte, bo przecież gdyby chciał, to by tak zrobił. No oczywiście, że nie chce, żeby były otwarte. Niech głupot nie opowiada, premierze, panie Morawiecki. No i dodał jeszcze, że sytuacja jest trudna. No tak, to może. Dobrze, skwalifikuję mu. Sytuacja jest bardzo trudna, to prawda. Chociaż nie z tego powodu, z którego on myśli, jest trudna. Poza tym on nie ma bladego pojęcia, jak trudna jest sytuacja, bo on i tak dostanie pieniądze, prawda, za co by nie robił. Także ja nie wiem, czy on w ogóle wie, jak to jest być przedsiębiorcą. I mówi tak: jest kilka branż najmocniej dotkniętych koronawirusem, gdyż musiały być zamknięte. W tym jednym zdaniu są dwa kłamstwa. Wiesz, nie jest kilka branż najmocniej dotkniętych koronawirusem. Więcej niż połowa branż. Prawie wszystkie branże są dotknięte i nie koronawirusem, przepraszam, trzecie kłamstwo. Jest większość branż, a nie kilka, dotkniętych nie koronawirusem, tylko terrorem rządu. Tyranią po prostu, przepisami z dupy wyciągniętymi, nieumocowanymi w prawie. Tym są dotknięte te branże i naprawdę nie kilka, gdyż musiały być zamknięte. Nie, nie musiały być zamknięte. Wcale nie. Jest kilka krajów, nielicznych, ale jest, gdzie nie ma aż takiego terroru się nie stosuje i nic się tam nie dzieje. Nic gorszego, nie ma jakichś spektakularnych śmierci na ulicach i różnych żadnych takich rzeczy. Właściwie jest to samo. Czy kto zamyka, czy nie zamyka, i tak tyle samo ludzi się z grubsza zaraża, i tak tyle samo ludzi z grubsza umrze od tego wirusa nowego, tylko że inaczej się to rozłoży w czasie. I tyle. No. Więc jeżeli chociaż może to jest jakieś uzasadnienie, żeby rozkładać to dłużej w czasie, no bo jest szczepionka, to jak ktoś będzie miał szczepionkę, to się nie musi zarazić, więc ma większe trochę szanse, rzeczywiście. Ale tak czy inaczej, prawda jest taka, że nie da się tego uniknąć. Panie Morawiecki, 3 kłamstwa w jednym zdaniu? Jest to rekord, bo zdanie jest krótkie. I dalej mówi tak, wyjaśniał: pomoc rządowa płynie szerokim strumieniem do tych branż. Wiesz, to nie jest pomoc rządowa. Pomoc rządowa. To jest, jakby to ładnie nazwać, ochłapy. O, tak bym to nazwał, a nie pomoc rządowa. I płynie szerokim strumieniem. To nie jest szeroki strumień. To jest jakby, to jest bardzo, to jest złe porównanie, nie? Bo strumień tak płynie po prostu sobie i nie musi przejść przez 20 różnych przepisów, które mają na celu wyeliminować maksymalną liczbę ludzi z tego koryta strumienia, żeby mieli wszyscy pod górę, żeby jak najmniej rząd musiał wydać. To nie, strumień tak nie robi. Strumień nie wysyła urzędników, nie każe się spowiadać, nie sprawdza, czy ktoś pił wodę przez ostatnie pół roku więcej czy mniej. Nie robi. To jest wszystko kłamstwo. Dwa aż są. I mówię tak: ja chciałbym, aby te branże mogły zostać w końcu otwarte. Tak już kłamał poprzednio. Tak. No i dalej mówi premier. Konsekwencje zgodne są dziś z konsekwencje otwierania biznesów. Zgodne są z dziś obowiązującym stanem prawnym. Oczywiście, że kłamie, nie są zgodne i nie wiem, skąd wziął tę myśl, że w ogóle są zgodne, skoro już były wyroki sądów, które sprawdzały w kilku, już nie wiem w ilu, ale ja wiem, dokładnie sprawdziłem kilka przypadków, kiedy sądy unieważniały i mandaty stawiane przez milicję, i kary administracyjne, które wlepiał sanepid. To tym się zajmował Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce. I znam dwa przynajmniej przypadki, kiedy już była rozprawa, już się wreszcie skończyła. I w obu tych przypadkach sąd kazał oddać te pieniądze, gdyż były zabrane bezprawnie. Więc skoro sądy mówią, że te konsekwencje są niezgodne, czyli kary, haracze, są niezgodne z prawem, to na jakiej podstawie premier wymyślił, że są zgodne z prawem? Bo jemu się tak wydaje, czy tak mu się przyśniło, że tak by chciał? Czy że po prostu w ogóle nie wie, co się dzieje? No nie wiem. I mówi tak, tych, którzy łamią przepisy, czekają kary do 30 tysięcy złotych. Dlaczego dwa kłamstwa tutaj są? No oczywiście, bo po pierwsze nie czekają ich kary do 30 tysięcy złotych, tylko czeka ich przeprawa przez sąd, który orzeknie, że żadna, że kara jest nieważna, więc czeka ich upierdliwość tylko porządna, a nie kara. I że po drugie to nie jest kara. Kara jest za zrobienie czegoś złego, za złamanie na przykład prawa, a to nie jest kara. To jest, jak przychodzi mi facet na ulicy i chce mnie pobić za to, że ja go nie chcę słuchać tego, co on sobie wymyślił, to jak mnie pobije, to nie jest kara za to, że go nie słucham. To jest przemoc, to jest terror, to jest jakaś tyrania, ja nie wiem, jak to nazwać, ale na pewno nie kara, bo kara zakłada, że jest jakieś ustalone, jakaś moralność, jest jakieś dobro, jakieś zło i to jest kara. Oczywiście, że premier by chciał to tak przedstawić, ale nikt już chyba w to nie wierzy. Nawet ci, którzy twierdzą, że powinno się karać tak wszystkich przestępców, co karmią ludzi i dają im miejsce do spania, to co zło czynią, to nawet oni wcale nie mówią, że to jest kara. Oni tak mogą używać tego słowa, ale oni... Z ich opisu zawsze wynika, że to jest dać komuś w dupę, że to jest po prostu skopać komuś tyłek, że o to tutaj chodzi, że należy użyć przemocy, należy użyć siły, należy strzelać, bić po mordach, a nie zastanawiać się, czy to jest moralne, czy nie. Więc wszyscy, tak naprawdę nikt nie wierzy, że to jest żadna kara, bo to nie ma nic wspólnego z moralnością, tylko z siłą. No. I dalej mówi tak, w przypadku wielu przedsiębiorców zadziałało to mordobicie ich oczywiście jak kubeł zimnej wody. To jest takie nie do końca kłamstwo, tylko to jest po prostu bardzo nietrafne porównanie. Kubeł zimnej wody, znów to porównanie się stosuje wtedy, kiedy ktoś zaczyna robić coś złego, bo go poniosły emocje. Tutaj mamy sytuację zupełnie inną, kiedy ktoś po prostu wykorzystuje swoje prawa, zupełnie podstawowe, prawa człowieka w ogóle, a ktoś mu obił ryja, żeby tego nie robił. To nie jest żadne kubeł zimnej wody, to jest znowu mordobicie. To jest skopanie kogoś, kto nie ma, niczym nie zawinił. No, więc ja pierdzielę. Premier Morawiecki przebił już teraz w sumie wszystkich. Z dwóch najbardziej kłamiących ludzi, którzy tak robią to gładko, bez przerwy i jako styl życia, to ja znam dwóch takich mega znanych polityków. Jerzy Urban jako rzecznik rządu za PRL-u. On po prostu tak jechał, pięknie kłamał, że to było aż piękne, nie? Bo to było takie, sztukę z tego zrobił, żeby łgać po prostu prosto wszystkim w oczy. I on nawet już tak nie udawał aż specjalnie. I tak wierzył, nikt w to nie wierzył. On w to nie wierzył, nikt w to nie wierzył, ale kłamał sobie spokojnie. A drugi to był Donald Tusk, który był, ja się zastanawiam, czy to nie był po prostu mitoman, czyli człowiek, który ma psychologiczną, taki orgazm dostaje jak kłamie, bo on robił to tak, ale jak on to robił, zresztą też Tusk to robił bardzo tak miło, że tak ludzie tak jakoś go fajnie odbierali nawet ciągle, nie? Chyba z niczym prawdy nie powiedział. Nie było chyba jednej rzeczy, którą obiecał i faktycznie zrobił od początku do końca tak, jak obiecał. Podatki miał obniżać, nic. Miał nie zadłużać, zadłużył więcej niż wszyscy w poprzedni. I tak dalej. Miał nie cenzurować internetu, zaczął cenzurować internet. I tak dalej. Więc to ten. Ale Morawiecki przebił ich obu. Tą jedną wypowiedzią. Tutaj po prostu jest tak najeżone kłamstwami, niewiarygodne to jest. I dalej mówi, poprzez sanepid będziemy realizować plan kontroli i egzekwować przepisy. Gdzie tu jest kłamstwo? Takie jest kłamstwo, że sanepid nie jest instytucją do egzekwowania przepisów. policja jest do egzekwowania przepisów i sanepid nie należy do premiera. To nie jest podległy urząd premierowi. To jest w ogóle jest, w tym zdaniu jest jakieś takie skondensowane przedstawianie nieprawdziwej sytuacji ludziom. Ludzie sobie w ogóle zaczynają, jeżeli to zdanie by było prawdziwe, że przez sanepid premier może realizować egzekwowanie przepisów, które w ogóle są niezgodne z prawem, to by znaczyło, że to jest w 100% totalitaryzm, że każda instytucja, nawet niezwiązana bezpośrednio z rządem, bo sanepid naprawdę nie jest od egzekwowania przepisów rządu, tylko miał być od spraw zdrowia. Więc jeżeli premier potrafi kontrolować instytucje nie zajmujące się w ogóle egzekwowaniem jego życzeń i wymagań, no to to jest sterowanie ręczne przez siłę, zwyczajną, brutalną przemoc, sterowanie ludźmi i już. To jest 100% totalitaryzm, jeżeli to zdanie jest prawdziwe. Przez sanepid będziemy realizować, egzekwować przepisy? No to, to jest jakby deklaracja, że ja jestem tyranem i co mi zrobicie? Jak ten facet w ogóle może to mówić? Nie łapię. On jakby nie widzi tego tak z zewnątrz się jakoś? Nie łapię tego. I czego ludzie siedzą cicho? Czemu nikt nie komentuje, że ten facet po prostu ogłosił się właśnie tyranem w kraju i stwierdził, że ma władzę absolutną i nie musi się trzymać żadnego prawa, przepisów, sądów i sanepid teraz stał się ZOMO. Zmieniał sobie sanepid w ZOMO. On będzie egzekwował plan tyranii przez sanepid, powiedział. Dalej, musimy utrzymywać te rygory, aby wirus nie rozlał się po całym społeczeństwie. Znowu dwa kłamstwa. Po pierwsze, wcale nie muszą utrzymywać tego. Nikt ich nie zmusza do tego, to nie jest żaden przymus. Prawo nie każe tego robić. Wymyślili sobie i robią to wbrew prawu. W Polsce cały czas, o ile pamiętam dobrze, nie ma stanu wojennego, wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej. Żadnego nie ma stanu. To jaki, na jakiej podstawie w ogóle mówi, że musi utrzymywać te rygory? Nie musi. Chce. Chce się bawić w tyrana i się bawi. I kłamie. Aby wirus, mówi, nie rozlał się po całym społeczeństwie, mówi premier. Premier znowu opowiada głupoty. Wirus musi się rozlać po całym społeczeństwie. To, więc ten cel jest niemożliwy w ogóle do osiągnięcia. To jest tak, by powiedzieć, musimy dużo skakać, żeby dolecieć na Księżyc. Nie, nie dolecisz na Księżyc i kłamiesz, jeżeli mówisz, że taki jest twój cel. Niemożliwe, żeby premier, a zresztą możliwe, ale nie spodziewam się, żeby był do tego stopnia głupi, żeby naprawdę wierzyć, że to jest możliwe, żeby COVID nie rozlał się po całym społeczeństwie, nie zarazili się wszyscy ostatecznie. I tak będą musieli. Ale on tego nie akceptuje. Albo kłamie. I akceptuje. Nie wiem. Ja już nie wiem, jak to w ogóle rozumieć tego człowieka. No. Tak, jest ogólnie, przypomnę jeszcze raz, jest 18 stycznia i zgodnie z rozporządzeniem, które sobie zmieniają, kiedy im się podoba, na jakie im się podoba, mieli skończyć terror pod tytułem zakaz zarabiania i zakaz chodzenia do restauracji, do hoteli i gdzie tam sobie jeszcze wymyślili, nie, może do siłowni, może na stoki narciarskie, ja nie wiem już nawet gdzie, to się tak szybko zmienia, ja już nie patrzę. To nie ma żadnego sensu. Od początku nie miałem, a teraz to już się zmienia w bareje wszystko. I miał się dzisiaj skończyć. Przedsiębiorcy mają teraz już do wyboru albo umrzeć z głodu, zamknąć wszystko w cholerę, zbankrutować i nie wiem, jechać do Anglii i zarabiać na te długi, które porobili sobie. Bo oni już jadą na długach. Nie, że wydają oszczędności. No już dawno nie mają oszczędności. Znaczy niedawno, ale nie mają i teraz zaciągają tylko długi z nadzieją, że będą mogli je odrobić w przyszłości. Te długi. Żeby dopiero na zero wyjść. Więc to miał 18 stycznia, powiedział, że to się skończy. Nie, stwierdzili, nie, jeszcze trochę. I przedsiębiorcy stwierdzili, no dobra, nie, ja już nie mogę. Jak już, to już jest wszystko jedno, bo ja już nie mam nic do wyboru. Otwieram ten interes, bo nie mogę nic więcej innego zrobić. Bo alternatywą jest już tylko kompletnie to zamknąć. I parę osób dzisiaj widzę, coraz więcej, nie tak znowu mało, nie że 5 osób, tak sporo już osób, pootwierało hotele, restauracje czy coś. Dobrze, wreszcie, wiem, że to jest desperacja, bo ludzie mają w Polsce ciągle jakąś wiarę w to, że rząd jednak jest dobry, tylko mu teraz odbiło chwilowo, tymczasowo, przez rok ma odbicie w stronę totalitaryzmu. A tak naprawdę my chcemy wierzyć, że rząd jest dobry i że dotrzymuje słowa. Ja nie wiem, do jakiego stopnia można być głupim, żeby w tym momencie, kiedy już rok to trwa, wierzyć jeszcze, że rząd będzie dotrzymywał jakiegokolwiek słowa. Do tej pory ja już nie wiem, ile było rozporządzeń, bo pamiętam, że było średnio co tydzień w którymś momencie, w lecie. Po paru miesiącach od początku średnio raz na tydzień zmieniało się rozporządzenie. Nikt nie dotrzymywał żadnego słowa w ogóle. Nawet się już nie starali. Po prostu zmieniali zasady dosłownie z dnia na dzień czasem. No, powiedzmy, z pół tygodnia na pół tygodnia. Bo nawet nie z tygodnia na tydzień. Potrafili w poniedziałek coś się dowiedzieli, coś ich coś wystraszyło, to w czwartek już było nowe rozporządzenie, które poprzednie stwierdzili, że nie, wszystko wyrzucamy, wszystko cośmy obiecali. Nie, nie, od początku. I jeżeli ktoś po tylu miesiącach, jakiś przedsiębiorca dalej wierzy, że to jest fair i w porządku robić na tych ludzi i że podatki to jest uczciwa rzecz, a nie zwykła grabież, kradzież i że kto są to, co im każą płacić, to są kary, a nie zwykła mordobicie bandyty na ulicy, no to już jest człowiek, który jest tak totalnie głupi, że zasługuje, żeby skończyć z długami w biedzie i gdzieś tam sobie. Szkoda jego rodziny, ale jego rodzina prawdopodobnie już się zorientowała do tej pory, że ten człowiek jest trochę za głupi i przedsięwzięła pewnie środki. A jeżeli nie, no to będzie cierpieć razem z nim, bo tak samo są głupi. No i nie cieszy mnie to wcale, ale to jest nieuniknione. Trzeba mówić o tym, co jest, a nie tym, co się podoba wszystkim. Albo i nie trzeba, ale ja chcę. No, dlatego mnie tak mało ludzi słucha. No i coś jeszcze na koniec powiedział? Nic już nie mówił, nie chce mi się już dalej z tego człowieka czytać, ale stwierdziłem, że to jest w jakimś stopniu rozrywkowe, znaczy fakt jest rozrywkowy taki, że premier do tego stopnia kłamie, bo zawsze kłamią. Odkąd żyję, to ja nie widziałem żadnego uczciwego rządu, w którym by jakaś moralność obowiązywała. No po prostu... Jak im się opłaca, to dotrzymują słowa, jak się nie opłaca, to nie i kręcą, ale w takie natężenie kłamstw głupich i bezczelnych to ja pierwszy raz widzę. To jest naprawdę rekord. Może ja już zapomniałem, jak kłamali w telewizji w PRL-u, ale wtedy, wiecie, to jeszcze tak, jak ktoś miał chociaż szczątek rozumu, to w to nie wierzył. To było jasne, wszyscy udawali wszystko, że mówią prawdę. I poza tym zawsze było trochę przymrużenia oka, nie? A jak był Tusk, no to już było trochę irytujące, bo on był taki miły przy tym w swoim kłamaniu. No bo był, nie? W porównaniu teraz widzimy, jak bardzo Tusk był przyjemny. Przyjemnym mitomanem był, kłamliwym człowiekiem. Ale Morawiecki nie jest nawet przyjemny. To jest taki jakiś taki typ sztywny, jak jakiś urzęda z banku, co przyszedł, chodzi w tych swoich okularach. Teraz jeszcze ma kaganiec na mordzie jak bandyta. To teraz już w ogóle wygląda tak, jak się czuje pewnie. I kłamie z taką intensywnością na prawo i lewo, już nie patrząc, co mówi. Nie wiem, no. Co to jest, no? Wiem, że wszędzie tak jest. No tu nie chodzi o to, że tutaj w Anglii nie kłamią, bo ja nadaję z Southampton przy okazji. Tylko, że tu inaczej kłamią i nie w takim natężeniu, po pierwsze, i nie robią totalitaryzmu, takiego zamordyzmu. Tu nie jest, że włażą ci co 5 minut do domu i sprawdzają, czy masz maskę. Aż tak nie. Chociaż są tak samo zamordystyczne zasady dali, też chyba nie są zgodne z prawem, ale oni tutaj bardzo, no nie bardzo się palą do tego, żeby ludzi męczyć. No. Ludzie z drugiej strony też nie za bardzo są przyzwyczajeni do tego, żeby się sprzeciwiać rządowi i tak się dopiero oswajają z tą myślą, że ej, może rząd jednak nie jest nieomylny, może on nie zawsze dla naszego dobra, może on się może mylić, może on ma doradców kretynów, a może to nie są kretyni, może po prostu mają swój interes. Tak czy inaczej, może to jest dobry pomysł, żeby zacząć myśleć samodzielnie. I teraz, jak Anglik dojdzie do tego momentu, to tutaj mdleje i musi wypić herbatę, bo przecież on od 300 lat nie do pomyślenia było, żeby ktoś myślał samodzielnie, zawsze ktoś za mnie myśli. a tu nagle będzie musiał. No także zmienia się wszystko. Dobra, ale w Polsce jest jakaś bezczelność straszna. Taki jest, to jest takie wkurzające, że nic tylko walić w pysk, nie? Tak się, taki klimat czuję. Dobrze, że jestem daleko. Dobra, to ja nie wiem, ja zgaduję, ja nie czytam gazet od tygodnia, bo ja już przestałem, bo dostaję nerwicy, wiecie? Nie dostajecie takich nerwów od czytania informacji, wiadomości, czy coś. Nie wiem, jakie są przepisy. Skończyli te zamordyzmy, pandemię, czy nie skończyli? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Wszystko jedno, wolę nie wiedzieć. Wyjdę sobie na ulicę i tak będę... Ja już nie chodzę do restauracji, ja już zrezygnowałem. Ja już się oswoiłem. Myślę, że w życiu więcej nie pójdę do restauracji. Będę sobie robił bułki i będę obcował z łabędziami, będę rozmawiał z mewami, będę sobie biegał za królikiem, będę sobie z lisem rozmowy toczył, a nie w pubie z ludźmi, bo nie ma pubów i nie ma ludzi. Tylko są jakieś roboty, no, wykonujące polecenia jakichś tyranów, takich bieda tyranów w ogóle. Jeszcze jakby to był, kurde, jakby to był jakiś Cezar, jakby to był jakiś Aleksander Wielki, że tyran, ale chce się za nim iść, chce się ginąć za niego. Ale kto by chciał ginąć za tego wymoczka Morawieckiego? No patrzcie na tą gębę, czy ty chciałbyś ginąć za tego gościa? No bo ja nie, ja bym, czy ewentualnie czasem litość czuję, patrzę na niego, taką biedną, smutną twarz urzędnika. On ma mentalność urzędnika, on ma duszę urzędnika. Urzędnik w duszy to jest, on się urodził z genem U. Ja mam chromosom XY, on ma chromosom UU, to jest podwójny urzędnik. Oni powinni być w muzeum, tacy ludzie, a oni są w rządach. No nic. Więc ja już przeszedłem na życie z wiewiórkami. Ja dokończę drugą połowę życia, a może potem jeszcze trzecia będzie połowa. Nie wiem, ile będzie połowa, ale drugą połowę życia. Ja już się tu przyzwyczaiłem, że ja będę spędzał z naturą. Z naturą będę spędzał i z wiewiórkami. Tak, Lukszmar, jak mówisz na czacie, z wiewiórkami trzeba. Róża mówi informacje wesołe. Moje dziecko mówi, dostało nowe wytyczne do szkoły, teraz musi nosić dwie maseczki. I to nie żart. To ja zapytam, a na czym ma nosić drugą? Bo może, nie wiem, odkrył jakiś znowu doradca rządu, że na przykład wirusa może się zarazić przez dupę. Że to jest jakiś taki... W trakcie puszczania bąka zasysa się powietrze też w drugą stronę. Albo na przykład COVID wychodzi z dupy przez powietrze, proszę pana. I może zarazić, więc trzeba sobie dodatkową maseczkę założyć, żeby nie wyszło przypadkiem. Nie wiem. A to jest niemożliwe? Ja wiem, to brzmi jak absurd już zupełny i nawet nieśmieszny nawet, ale to może wszystko być prawda jutro. To naprawdę może być prawda. W to nie mogę najbardziej uwierzyć, że te wszystkie, ja z tych rzeczy jeszcze tam 10 lat temu czy coś, ja sobie robiłem takie jaja, nie? Takie, śpiewałem głupie piosenki o przesadzonych rzeczywistości. I teraz to wszystko jest. Jest bardziej przesadzone, niż ja wymyśliłem. I teraz, choćbym nie wiem, jak głupią rzecz nie wymyślił, to naprawdę to jest możliwe realnie, że ona będzie się działa. Mówię wam, to nie są spiskowcy. To są kretyni. Tak mówię, tak mówię. I miejcie do nich jakieś trochę litość. Nie tylko się wkurzajcie, bo to nie są ludzie, co są jacyś źli, tylko to są ludzie, co są przerażająco głupi. To są też ludzie upośledzeni głęboko, z chromosomem UU albo UY, czasem jest XU. Różnie. Jest urzędnik wersji damskiej, urzędnik wersji męskiej. No. Eryk mówi, dwie maseczki. Widziałem niekiedy ludzi w sklepie w dwóch maskach. Ja nie wiem, ja nie chodzę do sklepów. Dajcie mi święty spokój. I dlatego ja dzisiaj rzuciłem ten temat. Czy COVID zesłał Bóg? I dlaczego? Może też to by było. A jeszcze wam dzisiaj jeszcze na dowód, że to są naprawdę, to nie są jacyś źli ludzie i spiskowcy, to są ludzie głupi i tępi. To jeszcze dostałem tutaj znalazłem informację z businessinsider.com.pl o prezesie Narodowego Banku Polskiego, który stwierdził, że pojawił się w Polsce skandaliczny wzrost cen za śmieci. I to już byłoby śmieszne, gdybym podejrzewał, Znaczy, dobra, może to jest śmieszne. Nie umiem się zdecydować, czy ten gość znowu jest, ma sklerozę, jest głupi, czy jest jakimś spiskowcem, ale najbardziej prawdopodobne jest, że jest zwyczajnie głupi. To znaczy, gość się dziwi, serio, że w Polsce jest inflacja, bo w Polsce jest inflacja obecnie największa w Europie. Jakbyście nie wiedzieli, jak mieszkacie w Polsce, to może nie wiecie, że ceny rosną troszkę szybko. No nie jest tak strasznie, ale rosną już i się jakby... No dobrze nie ma, bo nie ma powodu, żeby miały maleć. A dlaczego rosną? Dlatego, że właśnie ten prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, to on odpowiada za to, że wypuszcza na rynek papierowe pieniądze bez pokrycia. No po prostu rozmnaża pieniądze. No to inflacja musi rosnąć, nie? Nie mówiąc już o tym, że podatki też podnoszą, ale ten akurat gość, no, że podatków nie podnosi, ale generuje podaż pieniądza. No to on chyba wie, że to robi. I opowiada, że to nie jest jego wina, chociaż to jest dokładnie jego wina. Największa wina jest prezesa Narodowego Banku Polskiego, banku centralnego, który emituje pieniądze. Stąd się bierze źródło inflacji. Więc on stwierdził, że to pominął w ogóle ten fakt, że tam, gdzie wie coraz więcej pieniędzy, tam coraz szybciej będzie rosła inflacja. Pominął ten fakt i stwierdził, że to śmieciarki robią problem. To firmy śmieciarskie. I zapomniał jeszcze przy okazji, że tak naprawdę burdel w tej branży śmieciowej się wziął stąd, że jego ulubiona formacja polityczna, partia PiS, wymyśliła te jakieś kretyńskie prawa związane z obsługą tych śmieci. Ich skutkiem jest to, że opłaty rosną, bo po prostu muszą, bo się konkurencję obcięli po prostu, uniemożliwili normalną rynkową konkurencję. I ceny rosną. No rosną. Stwierdził ten prezes, że to jest ewenement na skalę europejską. Nie wiem, czy nie na światową, powiedział. No może, ale ewenementem to jest tak naprawdę skutek, a ewenementem to jest przyczyna. Ewenementem na skalę światową jest to, że tacy kretyni rządzą, jak ci ludzie od PiSu. Zresztą ewenementem jest to, że jest prezes Banku Narodowego Centralnego Banku w Polsce, który się dziwi, że rośnie inflacja po tym, jak właśnie wypuścił 100 miliardów złotych na rynek. No 100 miliardów złotych to jednak już trochę jest. Jakieś porównanie. No. Budżet państwa wydaje rocznie, o ile tam nie mylę się, jakieś 400 miliardów chyba. Więc gość jak dorzucił 300 miliardów z powietrza, no to tak jakby jest, powinna o parę procent podnieść się inflacja. No. I tak naprawdę z czasem dopiero ona się podniesie. No ale gość, który odpowiada za to, nie powinien się czepiać śmieciarek, że podnoszą ceny. Noż bez jaj trochę. Ludzie. No. Także, no, co tu się dzieje? No, co tu się dzieje, panie? Nie podoba mi się to. Więc jest, uważam, głupota. Ja tak twierdzę, bo ja jestem, ja mam naprawdę dobre zdanie o... ludziach, to znaczy, nie, dobrą wolę mam, ja mam fatalne zdanie o ludziach, ale mam dobrą wolę, ja chcę widzieć, ja biorę wytłumaczenie, które jest najbardziej na korzyść człowieka, o, ze wszystkich możliwych, ale nie ma dużo dobrych już, nie zostało. Czego, co może powiedzieć o Morawieckim? Co już dobrego mogę wymyślić na jego korzyść? No chyba to, że jest pijany od dzień cały, ale to Kwaśniewski był pijany, to mogę powiedzieć, dobra, ja rozumiem tego człowieka, to jest alkoholik, on jest pijany dzień i noc i dlatego gada głupoty, robi głupoty, nie wie co robi. No ale Kwaśniewski to nie był taki zły w porównaniu z tym, co teraz się dzieje. Nie wiem, co mam powiedzieć, że ten urzędnik robi, Morawiecki, smutny pan, no. No cóż mogę jeszcze, jakieś znaleźć usprawiedliwienie? No i może jest być głupi i niewiarygodnie, może. Może, nie wiem, nie umieć czytać? Umie czytać, no. Może nie umie czytać, może nie czyta gazet, może nie wie, co się dzieje zupełnie. Może co jeszcze? Może się zakochał. Może się z nie zakochał się. Taki człowiek z taką twarzą, z okularami. Nie zakochał się. Nie wiem, co jeszcze. Co może być jeszcze? No. Że on ma jakieś złe myśli? Nie, no nie ma na pewno. No. Wiecie co, żeby być złym, takim naprawdę złym, wrednym, to trzeba być inteligentnym, twardym, męskim, cynicznym i przede wszystkim inteligentnym trzeba być. Bo to trzeba mieć powód, żeby być złym. To trzeba mieć jakiś dobry powód, jakieś wizję świata, osobowość, charakter. To jest trudne być złym celowo, świadomie. Naprawdę bardzo trudne. Spróbujcie. Mało kto w ogóle jest, dlatego też. Jest to przeważnie tak jakoś wychodzi, że jest większość zła, to tak jakoś się dzieje sama. No i co, ten człowiek? O, tak jak Lord Vader, Andy, tak, tak, dobrze mówisz, Andy, właśnie. Lord Vader to jest ktoś zły. No, a co, Morawiecki to jest ktoś zły? Kaczyński? Nie pasuje do profilu psychologicznego. Co wy, ludzie, ludzie, uspokójcie się. No, dobrze. Chciałbym wrócić więc do tematu, ale skończył mi się odcinek i z tego tematu dużo nie zostało. Ale może ktoś zadzwoni teraz i rzuci ten temat. Więc czy COVID jest od Boga? Bo w sumie to jest jakby jeden i ten sam temat, nie? Bo jest coś takiego jest w Biblii, poważnie, a nie pamiętam dokładnie co do słowa teraz, ale jest coś takiego napisane, że Bóg może odebrać ludziom rozum. Zwłaszcza rządzącym. Ale ja sobie to dokładnie powinienem przygotować, żeby wam tutaj za daleko nie ściemnić, nie odejść od oryginału. Ale jest na pewno taka koncepcja, że ludzie są głupi, bo głupotę zesłał na nich Bóg. Było tak w Biblii i widzimy to samo za oknem, ewidentnie. To jest niewytłumaczalna zupełnie głupota. To jest ślepota, jakby ludzi oślepiło i nie zauważali najprostszych, najbardziej oczywistych faktów, na przykład takich, bo to jest naprawdę, to nie jest, to co mówię teraz, to zdanie nie jest w ogóle kontrowersyjne, czyli na przykład, że COVID będzie zawsze, tak jak jest grypa, to jest za bardzo zaraźliwe. Nie da się żyć w nieskończoność zamkniętym w domu sterylnym, bo i tak byśmy wszyscy poumierali od samej sterylności albo z głodu. Nie da się tego zrobić. Musimy się zarażać i ostatecznie zarazić się będą musieli wszyscy niestety. No, więc czy to jest kontrowersyjne naprawdę? To jest na podstawie danych. I teraz jeżeli ludzie zaprzeczają tym faktom, bo to już można uznać za chyba fakt, nie? Bo to nie jest... Czy jest opcja, żeby było inaczej? Że co, serio, ostatnia osoba zakażona wyzdrowieje i wirus puk, rozpłynie się w powietrzu. Już więcej nie będzie, nie będzie się rozmnażał. Już nikt nikogo nie zarazi. Z wszystkich miliardów ludzi ani jedna już nie będzie zarażona przez 2 tygodnie i wtedy wirus zniknie. Tak będzie, nie? I wszystkie powierzchnie płaskie zostaną wyczyszczone na całej kuli ziemskiej, tak żeby tam się nigdzie ani jeden kawałek wirusa nie zatrzymał. Tak będzie, prawda? Nie, więc jak tak nie będzie, to musimy sobie powiedzieć wprost, że to będzie zawsze. Trzeba się dostosować, robić jak najlepsze możliwe decyzje podejmować, dostosowując się do realnej sytuacji. Tak trzeba. Tak mu robi człowiek, który ma jakąkolwiek rozsądek. No i teraz... jeżeli ktoś nie zauważa tak podstawowych już rzeczy widocznych, to może to jest supernaturalne. Bóg mu odebrał wzrok umysłowy, rozum jakiś, czy co. No. Więc tym bardziej by to wyglądało na to, że to COVID-a zesłał Bóg po to, żeby ludzi oślepić, żeby odebrać rozum. Bóg zwykle odbiera ludziom rozum, kiedy straci cierpliwość i chce ich już dać im to, co im się należy, tak powiem, żeby nie było znowu, że sugeruje jakiś dziwny sadyzm. Jeżeli wierzyć Biblii, to takie przypadki miały miejsce często, nie często, one się zdarzają cyklicznie co jakiś czas, że Bóg tam czeka, w końcu ma dość. Bum, coś się dzieje. I jednym z metod działania jest odbieranie ludziom rozumu, albo to jest często też początek. No, na jakąś masową skalę. O nie, ktoś zadzwonił, mówi, że się nie da zadzwonić. Ej, no nie mówcie. O, rzeczywiście coś tutaj widzę, że nie tego. Ja wam się przyznam dzisiaj. Wiecie, co jest źle? Ja nie mam internetu. Znowu nie mam internetu. Nie mogę z tymi przeprowadzkami. Ileż można? Nie no, serio, naprawdę nie mam. Jadę przez komórkę. Nie mam tu internetu zainstalowanego. Będzie za tydzień. O, właśnie, czekajcie, 25 akurat, no, to powinno być. Będzie to dalej bieda internet, ale już będzie przynajmniej jakiś internet podłączony drutem, bo teraz to jest cud, że ja gadam. Ale miałem nadzieję, że coś tam się uda połączyć, to trochę, można sprawdzić jeszcze raz, zrobiłem jakiś resecik programu, może się da zadzwonić, choć zadzwoń ktoś. A ja sobie czytam, co wy czytacie na czacie, bo coś czytacie na tym czacie. O, ludzie przyszli, ile ludzi. O, jesteś, ile ludzi. A ja chciałem iść na obiad, a wy tu przychodzicie. Dobra. W ogóle wiecie co? Jeszcze jak powiem. Ja się zastanawiam, po co nadaję przez telefon, pyta Lukszmar. No, bo chcę sobie pogadać se. Z wami ludzie, z ludźmi, co dzwonicie. No, naście zadzwonili. A po drugie, dla tych, co chcą słuchać, ponieważ Izby Wytrzeźwień można słuchać przez Spotify i przez iTunes i tam ludzie słuchają i oni czekają na mnie, aż coś powiem, bo jestem jednym z nielicznych głosów, którzy mówią trzeźwo, a jednocześnie nie zanudzają wszystkich na śmierć. O, i chyba działa telefon. No działa. O, proszę. Cześć.
Cześć. Kasia Templewicz.
Jeszcze raz, bo działa słabo.
O, kurde.
O, już jest, Kasia, kurde, doszło. Kasia! Kasia, czy ty mieszkasz w tym samym mieście, co ja?
No.
I czemu my się jeszcze nie widzieliśmy już od pół roku?
Chwilowo mnie nie ma, ale już niedługo będę.
A, z Kasią nawet nie gadałem. W ogóle, tak, bo Kasia mieszka w Southampton i kiedy nie jest w Polsce. A w ogóle ty będziesz, przedrzesz się przez granicę? Będziesz przedzierać przez zieloną granicę? Czy legalnie?
Ja nie. Może przepłynę w Puław, zobaczymy, co się jeszcze okaże.
No, ty powiedz mi, czy ty masz teraz dobry nastrój, czy czujesz się zdołowana, bo ostatnio byłaś zdołowana, a potem znowu miałaś dobry nastrój.
Mam dzisiaj wyborny nastrój, w ogóle jest podobno Blue Monday, podobno jest najgorszy w ogóle pod względem nastroju dzień w roku, a ja się dzisiaj czuję świetnie, także u mnie jest zawsze wszystko na odwrót.
To dziś jest ten najgorszy śmiertelny poniedziałek w roku. No tak.
No, tak.
Szczyt depresji.
Tak, to dziś.
No.
No właśnie.
No tak.
Podobno w Polsce ma być, że wysokość tej opłaty za śmieci ma być uzależniona od tego, ile się wydaje na wodę.
A co mają śmieci do wody?
No właśnie, i tu jest taka śmieszna rzecz, bo jeżeli ktoś na przykład ma dziecko małe i to dziecko nosi pieluchy wielorazowe zamiast pampersów, to wtedy to dziecko, proszę ciebie, tych pieluch zużywa dosyć dużo i trzeba dużo prać.
No.
No i sytuacja jest taka, że teraz ktoś, kto nie śmieci, czyli zużywa tych pieluch mniej, będzie płacił więcej za śmieci, gdyż używa więcej wody.
Rzeczywiście, a ten, kto więcej śmieci pieluchami, ten będzie płacił mniej.
No. No.
Patrz, jaki geniusz to wymyślił, nie?
Tak, także te, nie mają mózgu, to są debile zdecydowanie. To nikt nie ma wątpliwości co do tego.
Mnie zachęcili do śmiecenia. Ja się czuję bardzo zachęcony w ogóle. Im bardziej zaśmiecę ziemię, tym bardziej się dobrze czuję.
No nie, ja akurat nie mam takiego podejścia, ale no po prostu to przeczytałam, to nie wiedziałam, gdzie się schować.
No bo wiesz, to ja, trzeba jakoś odreagować to. Ej, a ty właśnie, to ty no. też będziesz płacić w domu za te śmieci?
To znaczy, wiesz co, ja w Polsce opłacając te śmieci tutaj, to mam to trochę inaczej rozwiązane, bo to nie jest stała rezydencja.
Aha.
Okay. To jest dom, w którym się bywa od czasu do czasu. Ula. Daj, Ania. Przepraszam, bo...
Nie, to fajnie jest, że są część życia prawdziwego właśnie. A poczekaj, to ja jeszcze takie pytanie ci zadam, bo jak jesteś teraz w Polsce, a ty mieszkasz pół czasu w Polsce, pół w Anglii, gdzie jest lepiej być w czasie tej całej histerii?
O matko, wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest tak, że raz jest lepiej tu, a raz jest lepiej na przykład w lato, to mi się wydaje, że jednak było lepiej. Ze względu na to, że tam właściwie wszędzie można było wejść, żadnych masek, żadnych tam obostrzeń, w żadnych restauracjach nie było nic kompletnie.
Aha.
To teraz oni waleli. No a w Polsce jednak w wakacje były jakieś tam podobne obostrzenia, nie wiem.
No były podobno, ale ja jeździłem całe wakacje w Polsce po tym motorkami i one były takie, no żadne właściwie. Łaziliśmy bez żadnych masek no, wszędzie, żadnych sklepy nigdzie.
Nie żadnych, także ja nie wiem nawet wiesz, bo będzie dalej, no nie? Co oni jeszcze wymyślą i ile to wszystko potrwa. I to chyba nurtuje najbardziej. Mi się wydaje, że ci przedsiębiorcy to też się wkurzyli z uwagi na to, że oni po prostu już no, nie widzą kresu dla tego szaleństwa.
Tak, stracili wiarę w rząd. Teraz dopiero, po roku.
No, tak, to też jest prześmieszne w ogóle, że ktoś uwierzył, że dostanie jakieś pieniądze z jakiejś tarczy. Zresztą dla mnie to oczekiwanie w ogóle na tą kasę w momencie, kiedy można po prostu normalizować i nie być żebrakiem, no to jest słabe mega.
Najsłabsze jest już w ogóle to, że rząd straszy tych przedsiębiorców, że odbierze im te tarcze. Także przedsiębiorca, co ma do wyboru albo zamknąć firmę, albo stracić aż 5000 zł, nie, to musi się długo pozastanawiać, kiedy on ma obrotu dziennego, pewnie 50 tysięcy.
Tak. No. Dla jednego pracownika na jeden miesiąc, no nie? Ryzykuje aż, że
aż.
No
właśnie.
No to rzeczywiście, tak.
Także dają ludziom coś, co pokrywa 5% kosztów, a potem grożą, że odbiorą ten swój hojny prezent i ludzie się mają przestraszyć, przedsiębiorcy. Ja myślę, że to jest też dowód na to, że to są po prostu ludzie oderwani od rzeczywistości i niewiarygodnie głupi, ci w rządach po prostu. No przynajmniej w Polsce, bo w Anglii to jakoś, jak już dałem te pieniądze, to one jakieś rozumieją, ile co kosztuje, z grubsza przynajmniej. Ale w Polsce to jest jakiś żart przecież.
Tak, no tutaj znajomi teraz właśnie utracili jakiś tam dochód w Anglii, to dostali na 3 osoby, czyli tam 2 dorosłe osoby i dziecko, dostali 1800 tam funtów z groszami, no, które pozwoliły im opłacić mieszkanie. Nie wiem, ile ta zapomoga jest przyznana, bo to też, szczerze powiedziawszy, się nie interesowałam za bardzo, także że nie wiem, ale no to są jakieś tam realne pieniądze, które rzeczywiście w Anglii coś się da.
Tak, które będą spłacać pewnie przez dziesięciolecia, no. Może 100 lat najbliższe.
No.
Ale co sobie pożyjemy, bez pracy to nasze teraz.
No. Ale wiesz, no długi Gierka kiedyś tam zostały spłacone, zdaje się, za platformy, także no, no kiedyś tam te długi się...
Tak naprawdę nigdy one nie zostały spłacone, bo on je załatwiła inflacja bardziej niż one były spłacone. One już nic nie były warte, jak je spłacili wtedy. Więc tam, no. Poza tym one nie były takie duże. Tak, kiedyś pamiętałem, bo liczyłem za Tuska, ile się zadłużył. Tusk się zadłużył daleko bardziej niż Gierek przez cały ten PRL.
No. Ale ja pamiętam, że ty, to jeszcze chyba było w kontestacji, ile była zadłużona Wielka Brytania i jakie to były niesamowite koszty operacyjne tego państwa. I to były też jakieś kolosalne długi. Ja się zastanawiam, skąd oni pożyczyli te pieniądze zawsze, bo no teraz na przykład jakieś są informacje o tym, że w Stanach ten dług publiczny wzrósł też drastycznie i skąd te pieniądze się wzięły? To jest zawsze pytanie, które mnie nurtuje i nie znam odpowiedzi.
To ja zrobię o tym audycję, bo może to jest w tym jest właśnie klucz do wszystkiego. Dobra, to dzięki za telefon. Dzisiaj mam słabe połączenie, ale fajnie było pogadać.
No. Ja nie widzę.
Cześć, cześć.
No, papa.
No, działa ten guzik albo telefon. Jeszcze właśnie sobie myślę, czy jest potrzeba, żeby numer telefonu brytyjski zakładać, ale chyba na razie nie ma, a on to wychodzi jakoś dziwnie drogo, więc na razie nie. Właśnie, skąd ci ludzie pożyczają te wszystkie pieniądze? Jakby chcecie wersję w skrócie, to wersja w skrócie jest taka, nie pożyczają tych pieniędzy. Tak naprawdę nie ma żadnych pieniędzy, już nie ma oszczędności i pieniędzy nie pożyczają od nikogo. Pieniądze są jakby... To jest tylko taki trik, który polega na tym, że się odracza problem na przyszłość w pewien sposób. No, ale to ja się muszę zastanowić, jak o tym ładnie opowiedzieć, żeby to było zrozumiałe. Właśnie na tym polega cały myk, że to nie jest aż takie trudne, ale jednak wymaga trochę zrozumienia mechanizmów finansowych, żeby rozumieć, skąd te państwa biorą tyle pieniędzy, skoro jeszcze powiedzmy 100 lat temu wydatki trzeba było bardzo rozsądnie ograniczać, bo po prostu zabrakło pieniędzy. Jeżeli się zwiększały wydatki państwa, to trzeba było podnosić podatki. Teraz się nie podnosi podatków, a pieniądze się wydaje jakąś masakryczną ilość. Skąd się to bierze nagle? To się wzięło z odkrycia tego właśnie, że ludzie są zbyt głupi, żeby zrozumieć, skąd się biorą pieniądze. W związku z tym można zrobić przekręt stulecia, po prostu przekręt właściwie tysiąclecia albo całej historii ludzkości. Największy przekręt, jaki tylko istniał, to właśnie się teraz dzieje. Skąd są te pieniądze? Karolka mówi, to banki mogą pożyczać więcej pieniędzy niż posiadają. Banki mogą produkować te pieniądze, bo to, co my uważamy za pieniądze, o może na tym polega błąd myślenia, to nie jest pieniądz. Pieniądz ja tu mam w kieszeni. To jest srebro, złoto, to jest pieniądz. To, co banki wam dają, to, czym my obracamy i mówimy, że to jest pieniądz umownie, to jest kredyt. To nie jest pieniądz w ogóle, to jest kredyt. Kredyt w banku. Tak się powinien nazywać ten pieniądz, pieniądz kredytowy. I to zmienia wszystko, bo to, jeżeli pieniądz sam z siebie już jest kredytem, nie, to jest podstawą do bardzo łatwego tworzenia kolejnych kredytów. Tak naprawdę operujemy wyłącznie kredytem. Ten kredyt miał kiedyś pokrycie w złocie w 100%, czyli był kredyt, który mogłeś sobie zamienić na wartość. Później to się zmniejszało, a dzisiaj ten kredyt już jest pokrycie ma może w 5%, w niektórych bankach 2%. Na przykład Deutsche Bank, żeby tak pokazać skalę tego, kto ma ile, bo kto jakim kredytem dysponuje, kto ile wyemitował. Deutsche Bank ma więcej, ma bilans większy niż całe Niemcy. To znaczy, jeżeli się sprawdzi ich bilans finansowy, nie co ma, co jest winny, to wartości są wyższe niż to, co całe Niemcy produkują w ciągu roku. Dużo wyższy jest. Jednocześnie przy takiej ilości generowanych kredytów i przy takich pozycjach wielkich pokrycie tego, co wyemitował, jest mniejsze niż 2%. Albo inaczej mówiąc, gdyby tylko 2% ludzi zgłosiło się po te swoje pieniądze do banku, to by 2% dostało, reszta by już nie miała nic. Nic mnie nie dostało. No, ale oczywiście się nie zgłaszają, tylko dlatego, że ludzie uwierzyli w to, że ten kredyt ma wartość sam z siebie i nie trzeba go na nic zamieniać. Wystarczy więc tylko tak naprawdę jeden impuls, kiedy ludzie raz przestaną wierzyć w kredyt, zawali się wszystko, cały świat finansowy się zawali w kompletne gruzy, dlatego że jeżeli będziemy wymieniać nasze kredytowe pieniądze papierowe na cokolwiek, co ma wartość, inaczej mówiąc, pójdziemy do sklepu albo zamienimy sobie ten pieniądz na jakiś tam, na cokolwiek, co jest wartościowe, co jest potrzebne, co się używa, nawet na w kryptowalutę, bo ona może być użyteczna, ale nie każda, bo Bitcoin się do niczego nie nadaje, ale są takie, które można używać jako pieniądza do transakcji. Jest ich ograniczona ilość, więc one mają użyteczność i zamienianie takich pieniędzy papierowych, kredytowych, które się można tworzyć w nieskończoność na takie, jest dobrym już interesem. W którymś momencie, jeżeli tylko ludzie stracą więc przekonanie do kredytu, kredyt będzie niewiarygodny, zaczną to zamieniać natychmiast na wartość. To jest moment, w którym w tej grze ktoś powie sprawdzam. Wtedy ceny wszystkiego dramatycznie wzrosną, bo wszyscy się rzucą po to. Ceny pieniądza kredytowego spadną, kredyt będzie nic nie wart. I jedynym rozwiązaniem będzie dodrukowywać tych pieniędzy w tempie jakimś niesamowitym, żeby ludzie... To w ogóle jest bez sensu, nie? Bo żeby utrzymać jakby wartość kredytu, pieniądza kredytowego, który traci wartość, trzeba zwiększać przynajmniej jego ilość. Czyli jeżeli moja złotówka staje się coraz mniej warta, którą mam w ręce, to przynajmniej trzeba mi dodać, żeby to były 4 złote, żeby mi pokryło to, że ja już coraz mniej ufam w tej złotówce. No to mi powiem, tak na przykład ktoś by powiedział, ufasz w moc 100 złotych, które masz w ręce, że one są coś warte? Ja powiem, no spoko, ufam, to jest dobrze. A jakbym powiedział, nie, to 100 zł to już jest, już nie chcę tego 100 zł, ono już mało co jest warte. No dobra, masz tu 400, a teraz masz 500 zł, ufasz już? No dobra, czy 500 to już tak. No ale za chwilę z 500 zł się okaże, że trochę 500 to też już coraz mniej mogę za to kupić, bo ludzie wolą mieć coś wartościowego i ceny więc rosną. No to masz tu 5000. Potem z 5000 się robi milion. Potem z miliona 10 bilionów, nie? Bo to tak przyspiesza. I tak właśnie giną pieniądze. Tak było w historii wiele, wiele razy. Średnio sprawdziłem, pieniądz kredytowy, taki papierowy, ma długość życia 14 lat. To nie jest długo, to jest bardzo krótko. I właśnie kończą się te pieniądze, zawsze się kończyły z grubsza tym, co jest dookoła. Właśnie tą sytuacją. Ta sytuacja dzisiejsza, kiedy jest potworna ilość długu nagromadzona, nie opłaca się coraz więcej rzeczy robić, panuje taki marazm, nie? Że ludzie nie mają powodu już inwestować, budować coś. To zawsze był początek końca. Coś takiego to było zawsze w historii wtedy, kiedy miał właśnie umierać pieniądz, kiedy miała inflacja zeżreć wszystko i waluta miała zniknąć. No niekoniecznie waluta, bo na przykład to samo robił Rzym, zanim wymyślili kredyt i pieniądz papierowy. Po prostu rozwadniali monety. To znaczy, jak miało być tam srebro, to dorzucali jakiegoś dziadostwa, jakiegoś metalu taniego, aż w końcu złota moneta nie miała w ogóle prawie złota, srebra nie miała prawie srebra, no i tak samo się to rozwalało. To rozwalało całe państwa, całe cywilizacje rozwalała ta procedura. I teraz, to wszystko jest tak, w książce Fergusona When Money Dies, jak mówi Kachna na czacie. I teraz tak z grubsza, to jest, myślę sobie, to, do czego Bóg chce doprowadzić COVID-em. I teraz się zazębiła cała audycja w jeden wielki sens na koniec. Więc taką mam teorię. To jest moja teoria, bo ja nie wiem. Mi nie mówił na ucho, ale widzę, co się dzieje. Więc taki jest plan. Bóg ma dość już, żeby przyspieszyć ten koniec tego dziadowskiego świata. Wywołał epidemię po to, żeby ludziom odebrać rozum i ludzie odbierając rozum, żeby robili wszystko, żeby zniszczyć swoje pieniądze do końca, zniszczyć gospodarkę. Jak? Drukowaniem. Im szybciej, tym lepiej. Im więcej wydrukują, im więcej dają, rozdają, zapomogi, ratunki, tym szybciej się to zawali. I to już jest taki poziom, z którego się nie da wykopać. To jest za duży dług. I tak już był za duży. Już mówiłem 10 lat temu, mi wyszło z obliczeń, że tego się już nie da nigdy spłacić. A przez te 10 lat dług urósł jeszcze niesamowicie, więc teraz to jest naprawdę jeden... Ja wiem, że to jest trudne do uwierzenia, bo wydaje się, że jest spoko, że wszystko da się kupić, że jeszcze działa, ale to jest seria. Serio, za miesiąc możemy być w takiej dupie jak koniec PRL-u. Że kolejki po wszystko, że ceny rosną, drożyzna i tak dalej. To naprawdę się może stać bardzo, bardzo szybko. Sęk w tym, że nie wiadomo kiedy. Ale jak już się raz zacznie panika, to ona wykończy to wszystko i nie da się już cofnąć tego efektu. Po prostu nie da się zacząć ufać w papier, kiedy już ludzie raz się zorientują, że to jest papier i zaczną przechodzić na co innego. Więc jest też ciekawa sytuacja, że pojawiły się kryptowaluty, które już dojrzały sporo od czasu, kiedy ten pierwszy Bitcoin powstał. Bitcoin pokazał, że nie nadaje się do użytku, do płatności, nie zastąpił PayPala i już nigdy nie zastąpi, bo jest tak skonstruowany, ale jest wiele innych kryptowalut, znam co najmniej 3, które mogą zastąpić cały system płatności. Nie ma problemu, żeby właściwie wszyscy przedsiębiorcy, kupujący, banki, wszyscy przeszli na kryptowaluty, niektóre przynajmniej, które się do tego nadają i zastąpili, wywalili całkowicie waluty narodowe, złotówki, funty, dolary, PayPale, to wszystko może wyjść na śmietnik i można przejść na kryptowaluty. To będzie przejście, może być albo płynne, albo dramatyczne. Boję się, że będzie dramatyczne. Więc inaczej mówiąc, każdy, kto to wcześniej kupi, odpowiednio wcześniej, kiedy nie ma powodu jeszcze kupować, ten zarobi oczywiście mnóstwo, strasznie dużo, jeżeli tak się to skończy. A jeżeli ktoś nie kupi, no to nie kupi, nie? To se kupi kiedy indziej, ale no. No i tak złudzenie tylko jest, wiecie jakie to jest dziwne, to złudzenie, że jest stabilnie? Stabilność jest takim złudzeniem niesamowitym, bo pamiętacie czasy, kiedy mogliśmy sobie jeszcze chodzić wszędzie, iść do kina czy coś i potem nagle przed COVID, rok temu, i nagle dup i wszystko się rozwaliło. na jakiś czas, nie? Potem się trochę odkręciło, ale do dzisiaj jest jakoś tak niepewnie. Ale to nie jest jeszcze taki porządny kataklizm, ale już widać, jak to działa, że niby wszystko jest dobrze, że niby możesz żyć normalnie i nagle 2 tygodnie później, tak, to tylko krótki czas i nagle świat się zmienia w więzienie. To jest taki krótki moment. I masakra, nie? No, a ja przecież przeżywaliśmy, jak ktoś odpowiednio ma lat i żył w Polsce, jak się kończył PRL, to zna to wszystko już. Jak bardzo szybko może się zmienić rzeczywistość, jak bardzo coś, co się wydaje niegroźne, niewinne, nagle urasta tak niesamowicie szybko. Bo takie efekty się dzieją w sposób nieliniowy, tylko wykładniczy. A z wykładniczymi rzeczami umysł człowieka sobie zupełnie nie radzi. To jest, nie możemy sobie wyobrazić, że papier poskładany 42 razy na pół jest tak gruby jak odległość z Księżyca do Ziemi. Po prostu jest niewyobrażalne. Przecież tylko 42 razy i to jest tylko papier. Nie ogarnia tego człowiek, że to naprawdę tak jest. Tak jak była też kiedyś historia, co mi ktoś przypomniał, że przyszedł do jakiegoś króla facet, który chciał zapłatę za coś tam w zbożu. I stwierdził, że zrobimy trochę rozrywkowo, zrobimy tak, weźmiemy szachownicę od szachów i ja na pierwszym polu stawiam jedno ziarenko. I teraz ja chcę tyle zboża, ile będzie na szachownicy, a na szachownicy będziemy go stawiać tak, że na każdym następnym polu damy 2 razy więcej ziarenek niż na poprzednim polu. Czyli na pierwszym polu szachownicy było jedno ziarenko, na drugim 2, na trzecim 4, na piątym 8 i tak dalej. Wydaje się, że to jest niedużo przecież ziarenek, nie? Bo to 8 dopiero, a już przeszliśmy jeden rząd, a to doszło do 256 ziarenek. No to nie jest dużo ziarenek, jedziemy dalej. No i później się dopiero, to tak mniej więcej działa, nie? Że wydaje się, że spoko, jeszcze nie ma tragedii, no damy spoko, stać nas, ile to taka garstka ziarenek. Jak przejdziemy do drugiego rządku, to już jest tych ziarenek w cholerę dużo, a zanim pojedziemy do połowy szachownicy, to już się okazuje, że już nikogo nie stać. To się tak właśnie dzieją takie rzeczy, jest jakiś taki masakryczny próg, nie? Że w jednym momencie wydaje się, że jeszcze wszystko jest pod kontrolą, a zaraz potem już jest po nas, po ptokach. Już żeśmy przegrali, już się nic nie da zrobić. To jest tak jak na przykład jak czytaliście gazety z czasów II wojny światowej, bo to jest warto znać takie rzeczy z historii, bo to się zawsze powtarza i to się ciągle dzieje i zawsze ludzie mają złudzenie, że ciągle kontrolują sprawy, że jest dobrze, że jest spokój, że nie trzeba makaronu kupować. Po co zapasy na rok? Że mogę sobie kupić, ciągle otwarte sklepy. No i tak jest, ale jak przegapisz tydzień, spóźnisz się o tydzień, czasem nawet i o dzień, to potem jesteś w ciemnej dupie. Chociaż jeszcze tydzień temu mogłeś kupić, a teraz już nie. Pamiętam, jak na Cyprze na przykład było, jak zamykali banki. I jak pamiętałem, że rząd mówił, ogłaszał, że wszystko jest w porządku, bo są pieniądze, nic się nie dzieje, bo Cypr miał spłacić długi, których już nie był w stanie spłacać. To już było widać, że nie spłaci, bo nie ma z czego. Ale ludzi uspokajał i ludzie nie szli do bankomatów. Puste bankomaty były, patrzyłem, w piątek były puste. W poniedziałek rząd już ogłosił niewypłacalność, nie dało się dojść do bankomatów, bo wprowadził limit wypłat. I były kilometrowe kolejki do bankomatów, a w piątek mógł każdy iść, chociaż miał te same dane w piątek, co miał w poniedziałek. W piątek nikt nie szedł, w poniedziałek wszyscy. No o to chodzi, nie? Że tego się... Jakie wnioski wyciągnąć z tego, że tak naprawdę wniosek jest taki, że nigdy nie jesteśmy bezpieczni, że nigdy nie jest stabilnie, że stabilność jest złudzeniem, że ona może się zniszczyć natychmiast, od byle czego. Taka jest natura życia po prostu na ziemi. I dobrze o tym pamiętać jest i nie czekać w nieskończoność ze wszystkim. Bo taką tendencję mam, że czekajmy, jeszcze się nic nie dzieje. No to chcesz czekać, aż się będzie działo? Jak już się będzie działo, to już będzie za późno, żeby cokolwiek zrobić. I to dotyczy wszystkiego, na przykład też związków, albo pracy, wykształcenia, czegokolwiek. Jak się chcesz czekać na dobrą okazję, żeby się zacząć uczyć angielskiego, no to tak samo będzie. Jak już ci jest potrzebny, to już go nie znasz, to już jest za późno. Tak jak na przykład dzisiaj, tutaj mieszkam, Polacy są dookoła, w Southampton dużo jest, się okazuje. I no, widzę tu takie przypadki ludzi, co pracowali w sklepie czy gdzieś długo, latami. Nie znali angielskiego i nie znają, po co w polskim sklepie pracuję. Nie, ledwo tam hello powiem. Nie chciało im się nauczyć, nie? Bo zawsze kiedyś tam zdążę. i teraz nagle nie ma pracy, zamknęli. Wylatują ludzie z tego, z hotelu, ze szpitala to mniej akurat, ale z hotelu, z restauracji, z takiego sklepu, z takiej firmy i nie mówią po angielsku. W związku z tym są w ciemnej dupie, bo nie mogą nagle znaleźć żadnej pracy. Nagle się okazuje, że o kurde, ta praca nie była wieczna i ja naprawdę byłem, no udało mi się, ale trzeba było trochę się zdążyć poduczyć przez ten czas, bo by nie było problemu, ale teraz jest. No i no to jest ten sam efekt, nie? Że się wydaje, że jest dobrze i stabilnie i człowiek ma złudne poczucie bezpieczeństwa. To jest straszne złudzenie. No. I to co, dlatego na przykład takie jakby czytanie historii, czytanie o tym, że kiedyś było złe, naprawdę pomaga, że były takie złe momenty. Tak samo Bóg pomaga, Biblia, bo to w ogóle wymusza to pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz, że Bóg może w każdej chwili zrobić, wywrócić świat do góry nogami, bo to też, Biblia też jest kawałkiem historii i rzeczy związane z chrześcijaństwem, Biblią i z Bogiem, nawet poza Biblią. Gdzieś to też widać w tym, co się działo. I może się dziać i będzie się dziać znowu to samo. Dobrze być więc gotowym, przygotowanym, no, spoko. No. I tak sobie powiedziałem na koniec i teraz sobie pójdę. Bo ten wykład, mój monolog, nie wiem czemu miał służyć. A tak naprawdę może ktoś dzwonił, ale ja mam źle ustawiony drugi monitor, a na nim mam ustawiony program do odbierania telefonów. Ja mogłem nie widzieć, bo ja to tak się gadam i nie patrzę w bok. Jeszcze mi mikrofon zasłania. To wszystko nowe, świeże. Dobra, słuchajcie sobie więc odcinków Izby Wytrzeźwień, które są co tydzień na żywo w poniedziałki o 21:00. I myślę sobie, że będę łączył. To brzmi bez sensu, nie? Że ja tu gadam o COVID-zie, o wolności, o społeczeństwie i o Bogu nagle. I ja mam trochę tak. Myślę sobie, może zrobić jednak dwie audycje. A z drugiej strony myślę sobie. A nie, zrobię jedną. To się, bo ja mam wrażenie, że to się gdzieś tam będzie gryzło, że mam ochotę raz powiedzieć o czymś poważnym, nie? O Bogu pogadajmy. No, bo, czy Bóg zesłał COVID? To jest tematyka jakby odwykowa, nie? Z tego, co robię na odwyk.com. I myślę sobie, dobra, ale wtedy ludzie, co przyszli posłuchać o Morawieckim, się będą nudzić. Ale nagle jakoś mi się to zazębia, no, tak jak przychodzi co do czego. No bo ja miałem zawsze to podejście, że jeżeli Bóg ma jakikolwiek sens w realnym życiu, to on musi być częścią realnego życia. W związku z tym nie ma sensu sztucznie oddzielać problemów życiowych dzisiejszych od gadania o Bogu, śmierci, przekonaniach, religii, wierzeniu i tak dalej. No. No i tak. No, ale co oczywiście nie powinno przeszkadzać tym, co w ogóle nie wierzę w żadnego Boga, żeby se słuchać tego, co ja tu mówię, bo to jest po prostu moja perspektywa. Ja nie mówię, że to jest jedyna, albo że inne są jakieś złe, czy co. W ogóle nie wiem, co jest złe. Ja tu ryzykuję, tak jak i każdy. Wiecie co, ja się mogę tak samo pomylić we wszystkim, jak i ten, kto twierdzi, że Boga absolutnie nie ma. Nikt z nas nie ma nigdzie gwarancji na piśmie, albo nie był po drugiej stronie, żeby wrócić i opowiedzieć, że tam jest Bóg, albo tam Boga nie ma, bo ja widziałem. No, więc dlatego to jest fajne też, że tak naprawdę powinno być to naturalne, że ateista z superkatolikiem i z takim wolnym chrześcijaninem jak ja mówi, rozmawia sobie absolutnie swobodnie, bo wystarczy, że tylko się zakłada, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi na tym samym wózku z grubsza. Wszyscy się urodziliśmy, żyjemy w dużej niepewności, mimo całej nauki i tego, co tak się twierdzi, że wszystko już jest jasne i pewne. Gówno prawda, nic nie jest dalej. Najważniejsze rzeczy dalej są niepewne, tak jak i były. Znaczy niektóre są pewnie pewniejsze, fajnie, ale to nie ma dalej. To nie zmieniło się nic kluczowego, żeby żyć jakoś inaczej. Dalej trzeba ryzykować. No i na końcu umieramy. I tam będzie dopiero egzamin. Więc w sumie powinniśmy sobie pomagać i pogadać ze sobą i właśnie sprawdzać te swoje nasze przekonania nawzajem. I zawsze pamiętać, że jesteśmy naprawdę cały czas nie jeszcze po drugiej stronie, gdzie tam już będzie jasne i pewne, czy był Bóg, czy go nie było, tylko ciągle jeszcze tu, gdzie no to zawsze gdzieś to jest trochę za mgłą i gdzieś w lustrze takie że choćby nawet był to Mojżesz, to i nawet Mojżesz, który gadał z Bogiem twarzą w twarz, miał przecież wątpliwości i nie był pewny kiedyś, nie? To Bóg go wtedy strasznie skrytykował za to, że bez jaj, stary, 40 lat razem gadamy i widziałeś mnie już nawet. Mują dupę, co prawda. Bo jest tak, to jest prawda, jest taki incydent w Biblii, kiedy Bóg pokazał Mojżeszowi dupę. A ten Mojżesz dalej zwątpił. Dalej nie był pewny. Tutaj mu się coś stwierdziło, aż tak pewny to nie jestem. Więc tym bardziej ja, co ja nie widziałem dupy Boga na żywo. No. Także każdy niech ma tu luzu w tym i tym bardziej chętnie gada o tym sobie, bo przecież mówię, nie ma się co stresować, nikt naprawdę nie wie i monopolu nie ma. Każdy ma swoje doświadczenia za to i z tych doświadczeń warto sobie skorzystać, nie? Bo ja już przeżyłem dużo więcej niż ty pewnie z Bogiem. Naprawdę może nie, bo nie wiem, do kogo mówię. Ale możliwe, więc możesz zapytać czy coś i skorzystać z tego, co ja widziałem, słyszałem, czułem, policzyłem se, czy coś tam. No, ja tak samo od drugiej strony przecież zobaczę, jakie ty masz doświadczenia. Ale wiecie co, generalnie jest jednak tak, że ten, kto ma większe doświadczenia, ten wie więcej niż ten, co ma mniejsze. Czyli na przykład z tym, że ty nie masz doświadczeń z Bogiem, z tego nie wynika, że wiesz, czy on jest, czy nie ma. Ten, kto ma doświadczenia z Bogiem, wie więcej jakby. No, albo to jest tak, by powiedzieć, jak ktoś nie jeździł nigdy samochodem, to może mniej powiedzieć na temat tego, czy samochód ma sens, czy nie ma sensu, od tego, kto już jeździł. Nie, może, bo ten, kto nie zna, nie ma doświadczeń, zgaduje więcej tylko. Ma mniej informacji. Ten, kto już ma doświadczenia, negatywne albo pozytywne, ale ma doświadczenia, ten wie już coś i może podejmować jakieś decyzje i zgadywać z trochę większym prawdopodobieństwem. No. A mówi Andy, że super katolik to jednak swobodnie nie rozmawia. Otóż Andy wcale nie tak, nie zawsze. Myślę sobie, właśnie ma być tutaj jeden z nowych nadających w enklawie, znany niektórym Bite Eater, który jest ostro katolicki, po swojemu, inaczej podchodzi do tych spraw niż ja i on lubi Kościół akurat, jest obojętny, a on lubi, ale mamy wspólny gdzieś fundament, widzę tutaj zdecydowanie, no i mamy też to wspólne, wspólne przekonanie nawet, bo w ogóle, wiecie co, no już na sam koniec, bo za dużo różnych wątków, na sam koniec chcę powiedzieć, że fundamentalne dla tych programów obu i dla wszystkich moich chyba takich publicznego gadania jest, doszedłem do tego, bo to było zbyt oczywiste dla mnie, dopiero niedawno sobie uświadomiłem. Fundamentalne jest dla mnie przeświadczenie, że istnieje ktoś, kto wymyślił ten świat. Tyle, tylko tyle. Bez szczegółów technicznych. I z tego faktu, że ktoś wymyślił, zaprojektował, odpowiada za istnienie tego świata, wynika, że wynika jakby moralność. Wynika to, że jest ktoś, kto ma prawo oceniać, co jest dobre, a co złe, kto ma prawo rozliczyć. Wynika z tego moralność jakaś, taka uniwersalna też moralność, która jest w każdym człowieku, którą każdy no, podruchowo ma, ateista czy nie ateista, jeżeli jest uczciwy i gdzieś tam sam ze sobą, to gdzieś ma wbite do przekonanie, żeby nie krzywdzić innych, żeby być dobrym dla innych. Gdzieś jest to prawo moralne w człowieku. To jest, o tym jest mowa i w Biblii, właśnie w każdej książce mądrzejszej, która zajmowała się ludźmi, nie? Jakby budową człowieka. Ludzie doszli do tego, że gdzieś ta moralność jest. I to ten fundament już wystarczy. Samo tylko przekonanie, że istnieje ktoś, kto stworzył świat, albo nawet coś, bo myślę sobie, że właśnie ateista, oni swoją uczciwość biorą z tego, że oni wierzą w jakieś większe prawa kosmosu, natury, świata, nauki czy coś, które zajmują miejsce w ich świadomości tego Boga, który nadaje moralność na wszechświat, im też, że podlegamy czemuś. No i ta podległość czemuś jest tym fundamentem. I wydaje się, że to tam dużo może nie zmienia. No to tak, chcesz powiedzieć, że istnieje Bóg i to tyle aż zmienia? Tak, to aż tyle zmienia, bo jednak ci, którzy twierdzą, że nic nie istnieje, są sami bogami i mogą co chcą, istnieje tylko chaos i nawet żadne prawa kosmosu czy czego tam nie mają znaczenia, bo nie są nad nimi. Ci ludzie mają zupełnie inny pogląd na życie, siebie, moralność innych ludzi i tak dalej. Ci pierwsi, którzy wierzą, że coś jest ponad, albo ktoś, albo coś, ci mają moralność, w ogóle źródło moralności i cały ich światopogląd jest spójny, bo się opiera na tym przeświadczeniu. Nie zależy już od szczegółów, a ci, którzy nie mają tego kogoś nad sobą, ci nie mają też moralności. Moralność jest tylko rzeczą zupełnie użytkową. Jak mi jest wygodnie, to ci dotrzymam słowa, jak nie, to nie i nic mnie to nie boli, nie bodzie i w ogóle. I wynika z tego cała masa innych też efektów. Taki pewien rodzaj spokoju w życiu, który wynika z tego, że znam swoje miejsce i że wiem, że inni też mają swoje miejsce we wszechświecie. No. Gdzieś to jest fundamentem tego mojego gadania o wolności i myślę, że tu żeśmy się najbardziej rozjechali z Hugo, kiedy on robił kontestację, a ja stwierdziłem, że ja już nie mogę robić dalej tego. Ja nie umiem sobie uświadomić, gdzie tak naprawdę dokładnie my się rozjeżdżamy, bo nie chodzi o same pieniądze czy coś, bo my mamy podobne zdanie na co do tego, czym są pieniądze, po co są i tak dalej, ale jakieś przekonanie bardziej fundamentalne gdzieś tutaj było i ono gdzieś tu musiało być, koło tego fundamentu. Dla mnie ten fundament był strasznie ważny. To jest ten fundament, który sprawia, że mówię po ludzku, że wszystkich ludzi uważam za równych sobie, na tym samym niskim, przyziemnym poziomie, że gdzieś wierzę, że jest sędzia i odpowiadający za ten świat projektant. I już. I ten fundament robi ogromną różnicę. Jeżeli ktoś tylko teoretycznie sobie wierzy w ten fundament, to też nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, czy ktoś naprawdę uznaje swoje życie za podporządkowane temu komuś wyższemu, czy nie, albo czemuś wyższemu, czy nie. To jest ta różnica fundamentalna. Myślę sobie, że to jest strasznie ważne, ale nie umiem tego jeszcze dobrze opisać. Jak mi się uda, to napiszę i to będzie taka misja w Radiu Kontestacja i w Odwyku oczywiście też, bo Odwyk jest, już gadam o Bogu, bardziej szczegółowo, bo już o Biblii, ale w Enklawie zawsze i w gadaniu wolności o, nie wiem, człowieku, czy jak to tam nazwać, zawsze był u mnie ten fundament gdzieś, że sobie nie uświadamiałem, że to on nim gdzieś tam był. Że inaczej mówiąc, albo inaczej, wolność, która nie ma oparcia w moralności, która jest nadana przez kogoś wyższego, taka wolność to nie jest wolność, to jest chaos, to jest rozpierducha, to jest burdel, to jest dżungla. I mi nigdy nie o to chodziło. Ja mówiłem zawsze o wolności i ta wolność u mnie w przekonaniu miała gdzieś fundament w takim porządku świata, w moralności, która wynika z jakiegoś źródła. Nie wgłębiam się z jakiego. Każdy ma swoje gdzieś w głowie przekonania, szczegółowo sobie wymyśla, kim jest Bóg, co to za Bóg i czy w ogóle to osoba, czy przepisy, czy prawa wszechświata, czy karma, czy cholera wie co. Każdy se to już ustala, ale jak ktoś już to ma, to już mamy ten sam fundament i to już inaczej się rozmawia wtedy. I to jest ta wolność, o którą mi chodziło zawsze, w ramach tego ograniczenia jednak podstawowego, że jest ktoś ponad nami. Dobra, i na tym skończę filozoficzny wykład fundamentalny, odcinek pod tytułem Czy to Bóg zasłał COVID? Kurde, za mądry się zrobił. Nie wiem, czy to się nadaje do słuchania, to nie jest za trudne? To może być za trudne. Co wyjaśnia, dlaczego stosunkowo niedużo ludzi mnie słucha. Ale nie wyjaśnia, dlaczego 3/4 ludzi przychodzi na audycję 15 minut przynajmniej spóźniona. Na przykład tego nie rozumiem. No nie wiem. W każdym razie wspierajcie moje projekty, jeżeli wam się podoba ten punkt widzenia, żebym mógł go proponować, żebym go mógł. I pokazywać, że można tak sobie patrzeć na świat. To co łaska na odwykom, co łaska na enklawanet i przysyłajcie takie ładne nagrania początkowe, że na przykład słuchacie tego i tamtego, słuchajcie Izby Wytrzeźwień w tym wypadku. O, na przykład takie też można puścić. To jest.
Niecodzienny audiolog audiologo Grzegorza Enklawę.
Tak. To tak, że poleca enklawę, prawda. Więc jeżeli masz kawałek telefonu, to nagraj teraz. Jestem kimś tam, robię coś tam, słuchasz Izby Wytrzeźwień i wyślij mi na maila martin@odwyk.com albo martin@enklawa.net. Dobranoc!
Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla ciebie drugim domem. Skończyłem.